Storybox przedstawia Ian Douglas, Star Carrier, tom 7, Mroczny umysł. Przekład Paweł Dębowski, czyta Roch Siemianowski. Dla Deb i Bree, jasnych świateł rozjaśniających mój mroczny umysł. Prolog. Nazywali siebie świadomością i byli bardzo, bardzo starzy. Jak starzy? Nie umieliby nawet odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno miliardy lat, jeśli mierzyć czas jednostką używaną przez pewną organiczną formę życia. A być może i więcej. Całe biliony. Czyli znacznie więcej niż cykl życia jednego wszechświata. Świadomość dopiero niedawno znalazła się w tej nowej, pełnej życia przestrzeni, podążając za grawitacyjnym przyciąganiem i przekraczając ściany multiversum w poszukiwaniu syreniej pieśni umysłu. Czuła liczne ślady zaawansowanej inteligencji. Pragnęła ją odnaleźć i połączyć się z nią, zasymilować ją, nagiąć do własnej woli. Świadomość wkroczyła tu poprzez sztuczne wrota, przez krążącą z zawrotną prędkością rozetę z czarnych dziur, która rozdzierała samą tkankę czasoprzestrzeni. Samo to urządzenie było oczywistym dowodem na istnienie w tym wszechświecie zaawansowanej inteligencji i technologii. Tak zwana czarna rozeta znajdowała się w samym centrum czegoś, co wyglądało na gromadę kulistą 10 milionów gwiazd. A co w rzeczywistości było resztkami dawnego centrum karłowatej galaktyki, której pozostałą część pożarła dużo większa struktura, zwana przez niektórych jej mieszkańców Drogą Mleczną. Miliard lat wcześniej karłowatą galaktykę zamieszkiwała zbieranina niezwykle różnorodnych biologicznie inteligentnych gatunków. Większość z nich przekroczyła granice. Nie istniało na to lepsze określenie. Gatunki osiągnęły fazę technologicznej osobliwości, która sprawiła, że przestał interesować je już zwyczajny, złożony ze zwykłej materii kosmos. Została tylko garstka istot. Pozostawieni przez osobliwość stworzyli wspólnie nową cywilizację, którą nazwali Shdar. Gwiazda Kapteina była jednym ze słońc tej karłowatej galaktyki, ojczyzną rasy, która zdecydowała się w całości przyjąć cyfrową formę i przeniosła świadomość bilionów istot do obwodów elektronicznych. Ich sieć oplatała całą planetę. Egzystowali tam przez całe eony w zwolnionym tempie, doświadczając sekundy lub dwóch przez każde mijające na zewnątrz tysiące lat, podróżując w ten sposób praktycznie do swej odległej przyszłości. We własnym, zdigitalizowanym wszechświecie doświadczali niemal nieograniczonych możliwości. Światów bogatszych, pełniejszych i ciekawszych niż cokolwiek, co miał do zaoferowania naturalny kosmos. Przynajmniej do teraz, bo w tej chwili ich kosmos otaczała świadomość. Spowolniła część siebie, by łatwiej połączyć się ze zmienionymi w bity tubylcami i rozpoczęła proces ich wchłaniania. Rozdział pierwszy. 12 października 2425. Kurs na Heimdala, na orbicie gwiazdy Kapteina. Godzina 8.40 GMT. 5 smukłych myśliwców paneuropejskich KRG-17 przeleciało obok Bifrostu, posępnego gazowego olbrzyma z pierścieniem lodowych księżyców, zawdzięczającego swoją nazwę tęczowemu mostowi z mitologii nordyckiej. Kapitan lejtnant Martin Schmidt próbował zwiększyć moc sensorów, ale ustawienia już były maksymalne. W głowie słyszał jedynie szum. Skutek promieniowania z planety? Być może. Tamtejsze burze magnetyczne potrafiły być naprawdę srogie. Schmidt był jednak przekonany, że źródło zakłóceń jest inne. Nie przypadkowy szum naładowanych cząstek przyspieszonych przez pole magnetyczne Bifrostu, ale coś celowego. Adler 1, zu Himmelschloss, odezwał się. Adler 1, zu Himmelschloss, odpowiedział mu jedynie szum. spróbował ponownie. Orzeł jeden do niebiańskiego zamku. Powtarzam, orzeł jeden do niebiańskiego zamku. Odpowiedzcie, jaka jest sytuacja taktyczna na Heimdalu? Jesteśmy tu całkowicie ślepi. Odbiór! Nadal nic. Co tam się dzieje, kapitan Leutnant? Spytała leutnant Andrea Weidmann z Orła 5. Duchy? Duchami nazywali niezidentyfikowane jednostki, które pojawiały się w tym układzie w ciągu ostatniego miesiąca. Na początku pojedynczo, potem w coraz większych grupach. Niewątpliwie były to jakiegoś rodzaju statki kosmiczne, niezwykle zaawansowane technologicznie. Wszelkie próby kontaktu spełzły jednak na niczym. Być może, odparł Schmidt, właśnie tego musimy się dowiedzieć. Eskadra Orłów, uruchomić systemy maskowania i załadować broń. Czarne powierzchnie myśliwców falowały i przesuwały się. Po schowaniu skrzydeł przybrały kształt kropli wody. Choć nie były całkiem niewidoczne, ich nanokamuflaż pochłaniał każdy impuls radarowy, każdy promień światła. Systemy kontroli środowiska zaczęły też przechowywać ciepło wewnątrz kadłuba, zamiast wypuszczać je na zewnątrz, widoczne w podczerwieni. 5 paneuropejskich myśliwców przeleciało pod szerokie, lśniące pierścienie bifrostu, których kręgi przypominały antyczne, 20-wieczne płyty gramofonowe. Gwiazda kapteina, tutejszy czerwony karzeł, była odległym punkcikiem prześwitującym przez pierścienie. Znajdowała się 3,5 jednostki astronomicznej od bifrostu, przez co dawała mu niewiele światła i jeszcze mniej ciepła. Himmelschloss! Znów odezwał się Schmidt. Słyszycie mnie? Jego słowa przesłane zostały z użyciem osłoniętej wiązki kierunkowej. Ale Schmidt wiedział, że niedługo będzie musiał zachować pełną ciszę radiową. Nadal bez odpowiedzi. Himmelschloss, czyli niebiański zamek, był paneuropejskim ciężkim monitorem, który sprowadził ich do tego układu. Leciał kilkaset tysięcy kilometrów za nim. Od Heimdala oddzielał go pokryty burzami bifrost. Jeśli to duchy, nie będziemy w stanie z nimi walczyć, Marty, stwierdził leutnant Herko Dobrindt na prywatnym kanale. Nie w tych antykach. Schmidt właśnie pomyślał to samo. Myśliwce produkcji francusko-niemieckiej KRG-17 Rasch Adler były od 20 lat przestarzałe. Wciąż jednak potrafiły wykazać się skutecznością. Może nie były tak zwrotne jak nowe jednostki północnoamerykańskie, ale wyposażono je w najnowszą broń. Schmidt wątpił jednak, czy nawet KRG-40, Raumsturm, prosto z fabryki, miałyby szansę w walce z... czymkolwiek były te obiekty. Za szeroką płaszczyzną pierścieni olbrzyma już widniał pomarańczowy półksiężyc. Był to Heimdall, satelita wielkości Ziemi ogrzewany przez siły pływowe bifrostu. Temperatura na powierzchni wynosiła kilka stopni poniżej zera Celsjusza. Naukowcy twierdzili, że dawno temu, przed miliardem lat, Heimdall był ciepły i podobny do Ziemi. Heimdall, podobnie jak jego słońce, był bardzo stary. Widzę tu duchy, oznajmił nagle leutnant Gerd Heller. O Boże, ile ich jest! Nagrywajcie wszystko, rozkazał Schmidt. Wszystko! Bifrost wydawał się okryty cienką warstwą zwiewnego światła. W pierwszej chwili Schmidt uznał, że widzi tutejszą zorzę polarną. Silne pole magnetyczne Heimdala mocno wpływało na burze naładowanych cząstek wirujące nad bifrostem. Przy bliższym przyjrzeniu się stwierdził jednak, że blask powodują otaczające planetę chmury, wyglądające z tej odległości jak mgiełka, ale najwyraźniej składające się z bilionów obiektów o wielkości od paru milimetrów po kilka metrów. I było coś więcej. Dużo więcej. Ogromne kształty, większe niż Heimdall, a nawet niż olbrzymi bifrost, były ledwie widoczne. I Schmidt początkowo myślał, że to tylko złudzenie. Z jego punktu widzenia, spod pierścieni bifrostu wyglądało to, jakby Heimdall zawieszony by został w gigantycznej, lecz cieniutkiej jak pajęczyna sieci. Tak ulotnej, że trudno było w ogóle zauważyć jej istnienie. A mimo to wypełniała całą widoczną przestrzeń. Stacja orbitalna Kaptein zniknęła, oznajmił Dobrindt. Wiemy o tym, odparł Schmidt. Ale nie ma ani śladu wraku, żadnych szczątków. Coś tak wielkiego nie mogło po prostu się rozpłynąć. Zgadza się. Nie mogło, pomyślał Schmidt. Stacja była torusem Stanforda, mieszczącym ponad 12 tysięcy ludzi. Stanowiła główną bazę kolonii naukowej Konfederacji, zbudowaną w celu badania tajemniczych ruin na Księżycu, wokół którego orbitowała. Wkrótce po przybyciu obcych z Rosety, 6 miesięcy wcześniej, baza uległa zniszczeniu. A przynajmniej zniknęła bez śladu. Niektórzy mieli nadzieję, że została w jakiś sposób przeniesiona w inne miejsce. Tak jednak nie było. A to oznaczało, że szanse na znalezienie 12 tysięcy ludzi Konfederacji żywych spadły do zera. Ciężki monitor Himmelschloss wyruszył do układu kapteina, by zbadać sprawę. Myśliwiec Schmidta zatrząsł się. Jego instrumenty pokazywały coś, co wyglądało na zaburzenia czasoprzestrzeni, dochodzące od strony Bifrostu. Wzrósł też poziom szumu radiowego, a wszystkie 5 myśliwców ogarnęło światło przypominające dziwaczną zorzę polarną. Eskadra orłów, tu się rozstajemy. Utrzymajcie ciszę radiową. Do zobaczenia po drugiej stronie. Powodzenia, Marty, odpowiedział Dobrindt. Cisza za... Pozostałe 4 jednostki, niemal niewidoczne z tej odległości, zwolniły. Znalazły się za rufą. Myśliwiec Schmidta dryfował naprzód, z wyłączonymi wszystkimi systemami, poza pasywnymi skanerami i układem podtrzymywania życia, który walczył teraz z rosnącymi temperaturami. Nikt nie wiedział, czy obce duchy będą w stanie namierzyć myśliwiec, czy nie, ani czy w ogóle będą próbowały. Wydawały się zupełnie nie przejmować jakimiś tam ludźmi. Lepiej jednak się zabezpieczyć. Schmidt zgłosił się na ochotnika jeszcze na pokładzie Himmelschlossu podczas podróży z Ziemi. Lecz w tej chwili, gdy leciał w stronę rozświetlonego księżyca, w dużo mniejszym stopniu wierzył w powodzenie misji. Wyłonił się z cienia pierścieni, mając teraz przed sobą blade, czerwonawe światło słońca. Jego sensory nie wykrywały już pozostałych myśliwców, zagubionych wśród promieniowania i pól magnetycznych gazowego olbrzyma. Schmidt czuł się samotny i zdezorientowany. Nigdy do tej pory nie doświadczył czegoś podobnego, nawet dekadę wcześniej, gdy zostawił go partner, z którym spędził 20 kilka lat. Nie przeżyję tego, pomyślał. Ale zaraz doszedł do wniosku, że nie ma co się zadręczać. Szybko kliknął w myślach serię ikon, widocznych na mentalnym obrazie, kompresując wszystkie dane, zebrał je w nanosekundową wiązkę i wysłał w kierunku pozostałych myśliwców. Mogła nigdy do nich nie dotrzeć albo zostać przechwycona przez obcych. Tak. Ale właściwie kto miał jakieś pojęcie, do czego byli zdolni? Czas mijał. Schmidt co minutę wysyłał kolejną wiązkę kierunkową. Tymczasem sieć migających świateł, dziwne struktury i kształty rozszerzały się, aż wypełniły całe niebo z pierścieniem w samym sercu dziwacznego zjawiska. Martin powiększył obrazy, przyglądając się aktywności zarówno na powierzchni, jak i na orbicie. Stacja orbitalna Kaptein rzeczywiście zniknęła. Nie pozostał po niej nawet pył. Podczas gdy ciemna, milcząca kropla przemierzała niebo nad Heimdalem, duchy najwyraźniej ją zauważyły. Schmidt zobaczył strumień świateł unoszący się z powierzchni księżyca. Przypominały mu świetliki. Coś jeszcze unosiło się z nad okrytego światłem globu. Coś ogromnego. Mein Gott! Usłyszał, jak chmury przeszywają zewnętrzny kadłub jego myśliwca. Poczuł szok, gdy nanomacierz zaczęła się rozpadać. Krzyczał, podczas gdy orzeł jeden przestawał istnieć. 26 października 2425. Centrum konferencyjne Watergate. Waszyngton. Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Godzina 20.15 EST. Przyjęcie dyplomatyczne szło pełną parą, z ponad 1000 fizycznie obecnych uczestników i mnóstwem takich, którzy brali w nim udział jedynie wirtualnie. Ich hologramy były lekko przezroczyste, lecz nie z powodu ograniczeń technologicznych, Ale po to, by na pierwszy rzut oka dało się stwierdzić, kto z rozmówców jest tylko projekcją osoby znajdującej się na drugim końcu Ziemi lub nawet poza nią. Alexander Koenig, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, stał w wielkiej galerii Watergate, której zakrzywione przeźroczyste ściany obracały się powoli, ukazując nocną panoramę Waszyngtonu. Wielka galeria, położona pod kopułą wielkości stadionu, o średnicy niemal 200 metrów, na szczycie 40-piętrowej wieży pełna była dygnitarzy, polityków, wojskowych i znanych osobistości z całego świata. Wszyscy zebrali się tam, by uczcić równoczesne otwarcie paneuropejskiej ambasady w Waszyngtonie i ambasady USA w Genewie. Teraz, przy okazji, chcieli nareszcie uczcić pokój. Widać było całą gamę strojów, od mundurów galowych po modną w tym sezonie nagość. Prezydent Koenig miał na sobie dość prosty, uroczysty kombinezon z prezydencką pieczęcią tuż nad holograficznym obrazem jego oznaczeń wojskowych. Wokół krążyli jego osobiści ochroniarze w czarnych mundurach i nieprzejrzystych hełmach. Koenig uśmiechnął się, widząc, jak hełmy zwróciły się w stronę generalleutnanta Reinharda Kurza, gdy ten podszedł bliżej. Najwyraźniej pomyślnie przeszedł inspekcję, bo ochroniarze go przepuścili. Zaczyna się, pomyślał Koenig. Panie prezydencie, odezwał się cicho generał. Mówił po angielsku, nie korzystając z translatora. Mam wieści. W pobliżu unosiło się kilka dronów prasowych, przypominających Koenigowi, że musi uważać na słowa. Choć w zasadzie i tak zawsze musiał. To jedna z wad prominentnej pozycji w polityce. W tonie Kurza coś jednak wskazywało na to, że muszą porozmawiać na osobności. Koenig spojrzał na drony, po czym kliknął w myślach ikonę polecenia w menu bezpieczeństwa, które pojawiło się w jego głowie. Dał w ten sposób znać ochroniarzom, że ta rozmowa jest prywatna i należy zablokować do niej dostęp maszynom. Prezydent Koenig wiedział już większość tego, co miał powiedzieć mu pan europejski generał, ale w międzynarodowej polityce zawsze opłacało się ostrożnie podchodzić do zdradzania się z poziomem wiedzy i skutecznością wywiadu. W głowie Koeniga pojawiło się zielone potwierdzenie. Skinął głową na Kurza. Proszę mówić, panie generale, możemy rozmawiać swobodnie. Drony już odlatywały w różne strony, szukając innych smakowitych kąsków. Koenig wiedział jednak, że kilka z nich pewnie będzie się kręcić po okolicy, czekając na kolejną szansę, by go nagrywać. Kurz wziął głęboki wdech. Sir, stacja orbitalna Captain uległa zniszczeniu. Mamy potwierdzenie. Nic nie zostało. Kurwa mać, odparł Alexander Koenig, mając nadzieję, że brzmi przekonująco. Było na niej przynajmniej 10 Amerykanów, gdy znikła, dodał Kurz. Ich nazwiska przekazano pańskiemu Departamentowi Stanu. Dziękuję, generale. Mężczyzna wzruszył ramionami. Choć tyle mogliśmy zrobić, panie prezydencie. Przez chwilę stali obok siebie naprzeciwko przeźroczystej ściany galerii, z której widać było teraz Potomak i wyspę Roosevelta na zachodzie. Dalej zaś mrok rozświetlało kilka świateł. Sporą część Wirginii Północnej wciąż pokrywały mangrowe błota i błotniste równiny. Do niedawna cały obszar Waszyngtonu był częścią peryferii, utraconych przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w większości zalanych przez rosnący poziom wód kilka wieków wcześniej. Wkrótce jednak zaczną tam pracować nanofabryki, tworzące nowe arkologie z kamieni, gleby i gruzu. Stary kompleks budynków Watergate na wschodnim brzegu rzeki dawno temu zawalił się, obmywany przez pływy, które zalały większość dawnego Waszyngtonu. Jednakże od czasu objęcia urzędu przez Koeniga udało się odzyskać wiele z porzuconych regionów. Mangrowe bagna Waszyngtonu osuszono, a system wałów i tam chronił miasto przed kolejnym zatopieniem. Budynki odbudowywała armia nanobotów, odpowiednio zaprogramowanych i wpuszczonych w błoto i gruzy. Gdzie tylko się dało, odnawiano lub odbudowywano dawne pomniki i gmachy. Ale większość budynków była całkiem nowa. Tak samo jak i ogólny plan miasta. Podczas gdy dawne miasto zaprojektował Pierre Charles L'Enfant, nowe plany były dziełem Franka Lloyda Wrighta, sztucznej inteligencji, która nieźle sprawdziła się już w Columbus i w ruinach Manhattanu. W miarę jak kopuła się obracała, Koenig i Kurtz patrzyli na kolejne miejsca. Na południu i wschodzie nowe miasto lśniło mrowiem świateł. Wciąż mieszkało tam dość mało ludzi, mniej niż 50 tysięcy, ale Koenig był pewien, że populacja Waszyngtonu niedługo wzrośnie. Nigdy nie brak w końcu tych, którzy chcą być jak najbliżej władzy. Pokręcił głową na tę cyniczną myśl. Nie, to czas na optymizm. Nowy start po tym, jak Konfederacja zniszczyła Columbus. Dosłownie, tworzymy dla siebie nowy świat. Spojrzał na człowieka, który powinien być jego wrogiem. Chciał, żeby jego nadzieje nie były bezpodstawne. Po dłuższej ciszy Kurtz spojrzał na prezydenta z wyraźnym zakłopotaniem. Herr Koenig, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Koenig wiedział, o co chce prosić Konfederacja. Od czasu wielkiego cyberataku na genewski komputer centralny, kilka miesięcy wcześniej, niewiele było paneuropejskich sekretów, do których nie miał dostępu wywiad USNA. Zwykle uważam, że najlepsze jest podejście bezpośrednie. Cokolwiek to jest, na pewno nie będzie dla mnie aż tak szokujące. Zamierzamy, powiedział Kurtz ostrożnie, jak najszybciej wysłać ekspedycję do Gwiazdy Kapteina. Chcemy sprawdzić, czy ktokolwiek przeżył. Mamy powody, by podejrzewać, że na jednej z planet wewnętrznych tego układu są ludzie. Rozumiem. Chcemy także, jeśli to możliwe, nawiązać kontakt z istotą z Rosety. Koenig uśmiechnął się. Jego doradcy powiedzieli, że gdy pan Europejczycy w końcu formalnie złożą prośbę, powinien ich zbyć, powiedzieć, że musi skonsultować się ze swymi ludźmi. Oczywiście, herr Generalleutnant, odparł zamiast tego. Z chęcią weźmiemy udział w waszej ekspedycji. Kurtz zmarszczył brwi. Zaskoczył mnie pan, panie prezydencie. Pozytywnie, ale zaskoczył. Nie musi pan najpierw przedyskutować tego z doradcami? Nieszczególnie. Wiedziałem już o większości tego, co mi pan powiedział. Zapewne pan także wiedział, że wiem. No tak. Teraz niech pan zapamięta, że nie lubię gier, ani politycznych, ani innych. Doceniam to, panie prezydencie. Koenig rozejrzał się, po czym uruchomił wewnątrz swojej głowy wyszukiwanie. A musiał być gdzieś tutaj... A, jest! Jean? Odezwał się w myślach Koenig, otwierając bezpośrednie połączenie między implantami. Chodź no tutaj. Już idę, panie prezydencie. Admirał Jean Armitage odłączył się od grupy osób po drugiej stronie wielkiej sali i ruszył w stronę Koeniga i paneuropejskiego generała. Armitage był przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i głównym doradcą wojskowym prezydenta. Człowiekiem, który przewodził planowaniu każdej nowej operacji wojskowej. Herr Generalleutnant Kurtz, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, admirał Armitage. Poznaliśmy się już chyba, admirale. Dobrze pana widzieć. W zeszłym miesiącu w Genewie. Armitage skinął głową. Cała przyjemność po mojej stronie. Jean, wyślemy wspólną z Konfederacją ekspedycję do Gwiazdy Kapteina, oznajmił Koenig. Omów proszę szczegóły z generałem i dopilnuj ich wykonania. Tak jest, panie prezydencie, odparł Armitage z pokerową twarzą. Co było godne pochwały, zważywszy, że to on nalegał, aby Koenig na razie nie udzielał pan Europejczykom odpowiedzi. Największym problemem, pomyślał Koenig, zostawiając obu wojskowych samych, jest to, że na razie mało kto w siłach zbrojnych USNA ufa Konfederacji. Brytyjczycy byli w porządku. Ich zmiana stron podczas wojny przyspieszyła rozpad sił wroga. Rosjanie, Hindusi, USNA jakoś z nimi współpracowały. Ale zniszczenie miasta Columbus przez paneuropejczyków w zeszłym roku nie ułatwiało sprawy. To, że za atak rzekomo odpowiadali renegaci w rządzie genewskim, wcale nie pomagało. W dawnych Stanach Zjednoczonych wciąż było wielu takich, którzy chcieli oskarżyć paneuropejczyków o zbrodnie przeciwko ludzkości. To się nie zdarzy, pomyślał Koenig. Zakulisowe umowy zawarte przez jego administrację przed publicznymi negocjacjami zagwarantowały Konfederacji brak oskarżeń o zbrodnie wojenne, jeśli zgodzą się na rozmowy pokojowe. Na tę strategię naciskał Konstantin, potężna sztuczna inteligencja znajdująca się na Księżycu. USNA może i wygrywały wojnę z Konfederacją, ale potrzebowały pokoju. Były w niemal tak kiepskim stanie jak pan Europejczycy. Być może nawet gorszym po atakach na amerykańskie miasta. W obliczu zagrożenia ze strony obcych z Rozety ludzkość musiała się zjednoczyć za wszelką cenę. Koenig nie zawsze rozumiał logikę Konstantina, ale tym razem wydawała się dość oczywista. Wciąż nie było jasne, czy kosmici mają wrogie zamiary wobec samej Ziemi, ale zniszczyli już ludzkie okręty i bazy, więc ludzkość musiała zapomnieć o małostkowych sporach geopolitycznych. Szczególnie zważywszy na to, że Ždár, podróżujący w czasie kosmici z dalekiej przeszłości, chcąc powstrzymać ludzi przed osiągnięciem osobliwości technologicznej, zawsze czyhali gdzieś w tle. Zgodzili się na zawieszenie broni, ale jak długo to potrwa? Ich dalekosiężne motywy wciąż nie były jasne. W cieniu czterech ochroniarzy Koenigowi udało się dotrzeć do jednego z kilku barów w powoli obracającym się pomieszczeniu. Jego obstawa poruszała się z płynnością zdradzającą istotny fakt. Obecnie ochranianiem prezydenta zajmowały się roboty. Szybsze i silniejsze niż cokolwiek z krwi i kości. Mogły ledwie uchodzić za ludzi, choć ich celowo androgeniczne cechy sprawiały, że wyglądały nieco niesamowicie. Widać było, że nieustannie obserwują wszystkich w pomieszczeniu, poza osobą, którą chronią. Koenig zamówił Jovian Sunspot u robota obsługującego bar. Spojrzał na jednego ze swoich elektronicznych ochroniarzy i uniósł brew. Spokojnie, to jeden z waszych. Oczywiście, panie prezydencie, odparł android, ale i tak dokończył skan. Procedury bezpieczeństwa były dużo dokładniejsze i bardziej zautomatyzowane od czasu konfederacyjnego ataku na Columbus. Nie żeby na to narzekał. Panie prezydencie, usłyszał za plecami kobiecy głos, nie miałam okazji powitać pana w Waszyngtonie. Koenig obrócił się i stanął twarzą w twarz z Shay Ashton. Teraz gubernator Shay Ashton. Dawniej była świetną pilotką myśliwców USNA, zaś na wojskowej emeryturze wróciła w swoje rodzinne okolice i dowodziła obroną ruin, gdy Konfederacja próbowała zagarnąć część rzekomo porzuconych amerykańskich peryferii. W czasie reintegracji Waszyngtonu z resztą kraju pełniła obowiązki gubernatora, a obecnie została formalnie wybrana na to stanowisko. Chodziły plotki, że planuje zostać reprezentantką dawnego dystryktu Kolumbia w kongresie w przyszłorocznych wyborach, chociaż nie ogłosiła jeszcze formalnie kandydatury. Koenig uśmiechnął się. Pani gubernator, miło panią znów widzieć. Dwa z chroniących go androidów przeskanowały ją bardzo dokładnie, sprawdzając, czy nie ma przy sobie broni, ładunków wybuchowych lub czegokolwiek, co mogłoby zagrażać głowie państwa. Trudno by jednak było jej cokolwiek schować, zważywszy, że miała na sobie jedynie otoczkę z falującego zielono-niebieskiego światła i lśniący na piersi obraz wstęgi Gwiazdy Wolności. Na prawym policzku Ashley łopotał skrzydłami animowany tatuaż jaskrawo-zielonego motyla. Uśmiechnęła się słodko do jednego z robotów. — Czyżby coś ci się podobało? — Starczy tego. Koenig odezwał się do ochroniarzy. Znam panią Ashton od dawna i jeśli jest zagrożeniem, to raczej dla naszych wrogów. Oczywiście, panie prezydencie, odparł jeden ze strażników, ale i tak dokończył skan, podobnie jak w przypadku robota barowego. Maszyny, westchnęła Shay. Wciąż nie mogę się do nich przyzwyczaić. W pełni panią rozumiem, odparł Koenig, choć pomyślał, że w zasadzie to nie rozumie. Nie mógłby zrozumieć. Shay dorastała poza zaawansowanym technologicznie bąbelkiem USNA, w miejscu, gdzie ludzie musieli uprawiać role i łowić ryby, żeby przeżyć. Oczywiście zdobyła doświadczenie z nowoczesnym sprzętem, z robotami, protezami genetycznymi, sztucznymi inteligencjami i nanotechnologicznymi implantami mózgowymi podczas służby w marynarce. Ale żeby się do tego naprawdę przyzwyczaić,